Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Ponieważ, jak uczy Sobór Watykański II, liturgia jest pierwszym i niezastąpionym źródłem, z którego wierni czerpią ducha prawdziwie chrześcijańskiego, dlatego staram się dostosowywać tematy poszczególnych audycji do obchodu liturgicznego w danym dniu. Dziś jest wspomnienie świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki miasta Nowy Targ, a także Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich. Jednak nie o tej męczennicy z III wieku chciałbym mówić, lecz o bliskiej nam w czasie postaci świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa warszawskiego. Poczynając od niego, zamierzam w kolejnych odcinkach naszego cyklu przedstawić kilku najwybitniejszych pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce z drugiej połowy XIX wieku, którzy pozostawili trwały ślad w naszej historii. Nasz bohater urodził się w Dzień Wszystkich Świętych 1822 roku w Wojutynie na Wołyniu. Miał 6 rodzeństwa. Z rodzinnego domu drobnej szlachty wyniósł mocny fundament wiary, dzięki której dzielnie znosił wiele życiowych prób. Najpierw, gdy miał 11 lat, umarł mu ojciec, a 5 lat później jego matka Ewa z Wendorfów została aresztowana i zesłana na Syberię za działalność patriotyczną. W wieku 17 lat rozpoczął studia matematyczne w Moskwie, pragnąc po ich skończeniu wstąpić do korpusu inżynierów. Skromne utrzymanie w czasie studiów zapewnili mu krewni i przyjaciele rodziny. Mimo to starał się, by za oszczędzone pieniądze móc podczas wakacji odwiedzić matkę pozostającą na wygnaniu. Kiedy w październiku 1843 roku na mocy amnestii uzyskała wolność, nie miała pieniędzy, aby wrócić do domu. Wówczas Zygmunt sprzedał to, bez czego mógł się obejść, i przesłał jej około 150 rubli na podróż. Podczas studiów w Moskwie poświęcał wiele czasu na naukę i czytanie książek. Stronił od zwyczajów typowych dla tamtego środowiska studenckiego. Jedyne, co mu z tego pozostało, to przez jakiś czas palenie fajki. Uzyskawszy w 1845 roku odpowiednie wykształcenie, które dawało mu szansę na dobrą posadę urzędniczą, po 8 latach wrócił na wakacje do rodzinnego Wojutyna, gdzie matka dźwigała podupadły majątek rodzinny. Tu poznał pewną dziewczynę, z którą miał zamiar ożenić się, ale wobec niechęci ze strony jej rodziców znajomość tę zerwał. Przez kolejne 2 lata pracował u boku swego mecenasa z okresu studiów, Zenona Brzozowskiego, w Sokółce na Podolu. Każdą wolną chwilę wypełniał lekturą książek. Tam też dokonywało się pogłębienie jego życia duchowego, czego ślad znajdujemy w jednym z listów do matki. W marcu 1847 roku pisał do niej: co dzień wieczorem, kładąc się spać, trzeba zastanowić się dobrze nad sobą i przejrzeć wszystkie swoje wady, a wybrawszy najmniejszą z nich, postanowić ją wykorzenić koniecznie, z innych zaś poprawić się, o ile to będzie w naszej mocy. Zrobiwszy to postanowienie, trzeba je ciągle mieć w pamięci i przed każdą czynnością zastanowić się, czy nie ma ona co wspólnego z naszym postanowieniem. W listopadzie 1847 roku, dzięki hojności swego mecenasa, Feliński wyruszył w podróż do Paryża. Po drodze zatrzymywał się na dłużej u różnych znajomych i przyjaciół Brzozowskiego we Lwowie, w Krakowie i Wiedniu. Stamtąd przez Pragę i Drezno udał się do Berlina, potem zaś do Brukseli. Półtoramiesięczna podróż otworzyła go na świat. Poznał wielu znakomitych ludzi. Z wieloma utrzymywał kontakt przez długie lata. Niektórzy mieli istotny wpływ na jego życie. Gdy tylko przybył do Paryża w nowy rok 1848 roku, zaraz zapisał się na Sorbonę, wybierając przedmioty humanistyczne dla uzupełnienia wykształcenia ogólnego. Zaprzyjaźnił się z Juliuszem Słowackim oraz z wieloma wybitnymi postaciami polskiej emigracji, z którą spotykał się w hotelu Lambert, będącym stałą rezydencją rodziny Czartoryskich. Wobec licznych frakcji politycznych polskiej emigracji starał się zachowywać neutralność, co zjednywało mu życzliwość ze wszystkich stron. Kiedy w lutym 1848 roku w Paryżu wybuchła rewolucja, która dała początek tzw. wiośnie ludów, Feliński przerwał studia i na wieść o podjęciu walki zbrojnej dla wyzwolenia ziem polskich razem z innymi emigrantami udał się do kraju, aby wesprzeć walczących. Zaangażował się w powstanie w Wielkopolsce. Gdy jednak upadło i nadzieje na wyzwolenie Polski rozwiały się, bez pieniędzy, pieszo wrócił do Paryża dla dokończenia studiów. Z trudem znalazł skromne mieszkanie. Jednak po kilku miesiącach znów przerwał studia i z Brzozowskimi, którzy właśnie przebywali za granicą, wyjechał do Monachium, zajmując się wychowywaniem ich najstarszego syna. Po pół roku wrócił do Paryża i zajął się Słowackim, towarzysząc mu w ostatnich chwilach życia. Feliński pod dyktando wieszcza spisywał ostatnie strofy rapsodu pod tytułem Król Duch. Zadbał też, aby Słowacki został przed śmiercią zaopatrzony sakramentami świętymi. Nazajutrz poeta zmarł na jego rękach. Był jedynym spośród Polaków świadkiem śmierci naszego wieszcza. Śmierć najbliższego przyjaciela, nad którego grobem spędzał długie godziny w zadumie, skłoniła go do zastanowienia się nad życiowym powołaniem. Coraz wyraźniej rozumiał, że najskuteczniej może służyć zniewolonej ojczyźnie nie chwytaniem za broń, lecz pracą nad odnową moralno-duchową. Postanowił więc zacząć od siebie. W tym celu zerwał wszystkie kontakty towarzyskie. W styczniu 1851 roku, pożegnawszy rodzinę Brzozowskich, wrócił do kraju. Po kilkumiesięcznym pobycie w rodzinnym domu w Wojutynie, Feliński pod koniec października 1851 roku wstąpił do seminarium duchownego w Żytomierzu po odbyciu rekolekcji pod kierunkiem księdza Wiktora Ożarowskiego. Po roku pobytu w seminarium został wysłany na studia do Akademii Duchownej do Petersburga, gdzie dotarł w ostatnich dniach 1852 roku. Studia teologiczne stały się dla niego prawdziwą pasją, dzięki której coraz bardziej umacniał się w swoim powołaniu. W święto Narodzenia Matki Bożej, 8 września 1855 roku, przyjął święcenia kapłańskie z rąk ciężko chorego arcybiskupa Ignacego Hołowińskiego. Była to ostatnia msza święta tego biskupa, a Feliński był ostatnim wyświęconym przez niego księdzem. Młody kapłan został skierowany do pracy przy dominikańskim kościele świętej Katarzyny, przy którym arcybiskup Hołowiński zamierzał stworzyć zgromadzenie zakonne księży. Ksiądz Feliński miał być pierwszym z nich. Złożył nawet pierwsze śluby i choć po śmierci arcybiskupa zgromadzenie nigdy nie powstało, to przyszły święty złożone śluby zachowywał do końca życia. Pomimo ogromu pracy duszpasterskiej ksiądz Feliński dalej się kształcił i uzyskał magisterium z teologii. W trosce o Polaków dwa lata po święceniach w 1857 roku założył żeńskie zgromadzenie zakonne o charakterze kontemplacyjno-czynnym. Zadaniem zgromadzenia sióstr rodziny Marii było m.in. wychowywanie polskich sierot i dzieci z ubogich rodzin, opieka nad chorymi i starcami w przytułku katolickim. Na uwagę zasługuje fakt, że ksiądz Feliński, pisząc ustawy dla tego zgromadzenia, postanowił, że nie będzie w nim podziału na dwa chóry, co było powszechnym zwyczajem usankcjonowanym prawnie. Przez całe wieki zgromadzenia zakonne żeńskie dzieliły się bowiem na dwa chóry, profeski i konwerski, czyli na dwie kategorie. Pierwsza, do której należały siostry pochodzące z wysokich stanów społecznych, przeznaczone były do modlitwy oraz pewnych lekkich prac. Natomiast drugą kategorię stanowiły zakonnice niskiego urodzenia i dlatego z zasady zajmujące się pracą fizyczną w klasztorze. Ten podział został zniesiony dopiero po Soborze Watykańskim II. Oznacza to więc, że genialna myśl księdza Felińskiego wyprzedziła praktykę Kościoła prawie o 120 lat. Po kilku latach gorliwej pracy duszpasterskiej, którą zaskarbił sobie Feliński uznanie wiernych, postanowił spędzić wakacje w rodzinnym domu. Była to okazja do spotkania z ukochaną matką, z którą utrzymywał niezwykle ożywioną korespondencję. Było to ostatnie spotkanie, gdyż Ewa z Wendorfów Felińska zmarła w grudniu 1859 roku. Ksiądz Feliński prosił rodzinę, aby przekazano mu krzyżyk, jaki ona całe życie nosiła na swej piersi. Aby, jak pisał, także dla niego ten krzyżyk był bronią w życiu i w ostatniej godzinie. Istotnie, już niebawem przyszło mu stoczyć ciężką bitwę o duszę i wolność Polaków, gdy został mianowany arcybiskupem warszawskim, o czym powiem za tydzień.